Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No powiem Wam tyle, mamy mały problem. Znaczy, może nie my, ale Unia Europejska, z tego względu, że pojawił się tak zwany gorący kartofel. I nie wiadomo, co z tym kartoflem zrobić, bo podczas ostatnich badań, które miały pokazać, jakie to elektryki są super, przy okazji tych badań wyszło, że diesel wcale taki zły nie jest. Ktoś teraz powie, Waldek, no to po co było tę kasę wydawać na badania, skoro to już jest z automatu wiadome. Żeby była też jasność. Tu chodzi o jedno wąskie kryterium w tych badaniach, bo oczywiście elektryki w wielu kryteriach diesla przezwyciężają, ale jedno bardzo ważne kryterium, o którym dzisiaj chcę więcej Wam powiedzieć. Bo sytuacja jest następująca. Unia Europejska zleciła przeprowadzenie badań tak zwanych długoterminowych na przykładzie różnych samochodów organizacji, chciałem powiedzieć Euro NCAP, ale teraz jest druga organizacja, Green NCAP, organizacji już nie tyle zajmującej się zderzeniami i sprawdzaniem bezpieczeństwa pojazdów, co swojego rodzaju ekologią i jej pomiarami. Chodzi o testy gazów cieplarnianych czy efektywności energetycznej. No i właśnie Unia Europejska poprzez te badania chciała pokazać, że idźmy do przodu, pokazujmy, elektryki są najlepsze, a ten diesel gdzieś tam od spodu się wymsknął i okazało się, że wcale taki słynie jest. Oczywiście, żeby była też jasność. Samochody elektryczne mają być z założenia znacznie bardziej ekologiczne od samochodów spalinowych, konwencjonalnych, czy to benzynowych, czy wysokoprężnych. Jeżeli patrzymy na testy emisji spalin tak bardzo wąsko, bo to wiecie, ten test tutaj 29 km, 2 km tak, 3 tak, 3 z taką prędkością, takie mega hermetyczne testy, więc nazwijmy je wycinkiem z życia pojazdu. Chociaż oczywiście przy testach emisji spalin samochodów konwencjonalnych producenci też już się przygotowali, a to start-stop, a to miękkie hybrydy. Wszystko chodzi o to, żeby podczas tego wąskiego testu, tej próby wykazać się jak największą proekologicznością, bo co za tym idzie, jaka zostanie zmierzona norma emisji spalin, tak później koncern będzie z tego rozliczany i od tego też będzie mógł płacić kary, jeżeli przekroczy średnią normę emisji spalin. No i właśnie podczas tych testów Green NCAP spojrzano znacznie szerzej niż na mały, wąski wycinek z życia pojazdu i przede wszystkim chodzi tutaj o wartość energetyczną. Od samego procesu tworzenia pojazdu, czyli ile energii jest potrzebne do wytwarzania, czy to baterii, czy to kabli, wiązek całej elektryki, całej emisji, poprzez funkcjonowanie pojazdu, jak i również złomowanie czy recykling. Do testu wzięto 61 samochodów z różnymi źródłami napędu. No intrygujące jest to, że to są auta, najczęściej tutaj były z 2021 roku, czyli z obecną normą emisji spalin, jeśli chodzi o silniki spalinowe, ale założenie było takie, że cykl życia pojazdu jest do 16 lat i 240 tysięcy kilometrów przebiegu. Mam wrażenie, że ktoś tutaj mocno negocjował, żeby to nie było 300 czy 400 tysięcy kilometrów i więcej lat. Ale zaraz Wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Wiecie co, nawet nie chcę wiedzieć, jaka jest emisja tego kabrioleta, który ma 510 koni i ile aut elektrycznych trzeba w salonie sprzedać, żeby to później uśrednić, żeby na koniec karnie płacić. Co za tym idzie, właśnie dlatego jest presja na sprzedaż samochodów elektrycznych, żeby i te konwencjonalne można było dalej sprzedawać. Więc dzisiaj może czwórkę Cabrio sobie odłóżmy, spójrzmy na coś bardziej przyziemnego, na Renault Megane RS 1.8 TCE, cały czas dostępny w sprzedaży, czyli chwila dla partnera tego odcinka porównywarki ubezpieczeniowej Mubi. Tam, gdzie po prostu możemy kupić taniej ubezpieczenie, bo już widać teraz swojego rodzaju ewolucję względem cen ubezpieczeń i tak jak już mówiłem kiedyś, taniej było, ale dzięki porównywarkom i zwrotowi w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia, jednak można mimo wszystko to ubezpieczenie kupić trochę taniej. Oczywiście zwrot jest w określonych warunkach, w regulaminie jest to zaznaczone, co ile czasu można tego dokonać, więc przekalkulujmy sobie Renault Megane 1.8 TCE, bardzo fajny, wdzięczny samochód. Wpiszmy sobie wszystkie parametry po kolei. I co my tutaj mamy? Mamy informację o tym, że najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne OC możemy kupić za 402 zł i jeszcze od tego odejmujemy sobie 150 zł, ale jedziemy w dół. Jak ktoś by lubił przepłacać, ten sam pakiet można mieć również za 900 zł, nawet lekko ponad. Szukamy tam, gdzie taniej. Oczywiście cały czas będę to powtarzał, że na przykładzie ubezpieczenia OC bierzemy to, co standard, dokładamy sobie asystans, NNW, bo warto byłoby to mieć. Ale na przykładzie autokasko bardzo dokładnie zagłębiajmy się w warunki ubezpieczenia, żeby w żadnym wypadku coś nam nie umknęło, bo możemy zapłacić taniej, ale faktycznie na przykład może być udział własny w wysokości 20%. Jeszcze raz Was zachęcam, wejdźcie sobie w link poniżej. Z mojego linku będziecie mogli kupić taniej ubezpieczenie, a i mi milej będzie. Zapraszam Was zatem na materiał. Nieraz słyszymy o tym, że diesel to najgorsza rzecz, jaka mogła nam się przytrafić, szczególnie w ruchach proekologicznych. A tutaj patrząc na wyniki tego eksperymentu, to mam tak wrażenie, że z tym dieselkiem to mimo wszystko powinniśmy się chyba jednak troszeczkę przeprosić. Bo do eksperymentu wzięto pośród tych 61 aut jakże popularną Skodę Octavię 2.0 TDI w odmianie kombi. I ona zawstydziła co po niektóre auta. Oczywiście w kategorii emisji spalin takiej 1:1, czyli podczas jazdy, wiadomo, auto elektryczne nie emituje niczego do atmosfery, więc Skoda w tej kategorii będzie przegrywała. Ale w kategorii całkowity cykl życia pojazdu, umówmy się szczerze, chyba w najważniejszej kategorii, a nie jakimś tam wąskim wycinku, okazuje się, że ta Skoda Octavia wypada bardzo dobrze. Co najlepiej, wypada lepiej chociażby od Toyoty Prius w odmianie plug-in hybrid, czy chociażby od Fiata 500e elektrycznego. Co ciekawe, więcej gazów cieplarnianych do atmosfery emituje Ford Mustang Mach-E, czyli auto stricte elektryczne, jeżeli spojrzymy na nie całościowo, względem Peugeota 208 w odmianie HDI. Czy diesel jest bardziej ekologiczny od silników elektrycznych? I tu jest właśnie to pytanie. Zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy na to, że w tym momencie ruszam i robię 100 km, to wiadomo, że nie. Ale jeżeli spojrzymy na cały cykl produkcyjny od powstania do zezłomowania, może się okazać, że zdecydowanie tak. Tym bardziej, że podczas tych testów wzięto założenia, że auto nie będzie dłużej eksploatowane jak 16 lat i do przebiegu 240 tysięcy km. Dla takiego diesla 2.0 TDI, umówmy się szczerze, jest to dobre dotarcie. Parę elementów do tego przebiegu może być wymienionych, tutaj już mówię zupełnie serio, ale nie będzie problemem, jeżeli ktoś będzie to auto dobrze eksploatował, żeby przejechało 300, 400 czy 500, czy jak na przykładzie mojej Skody, blisko 1 000 000 kilometrów. Baterie i silniki elektryczne zużywają się znacznie częściej. Co za tym idzie, to też będzie generowało dodatkową złą energię. Pokaż się, paszczaku, nie wstydź się. No właśnie, warto też nadmienić, że właściciel jednej Tesli przejechał swoim autem, Teslą S-ką, 1 000 000 kilometrów, więc bardzo ciekawa i fajna statystyka. Oczywiście mówimy o samochodzie z segmentu premium, aucie elektrycznym i tak, do 300 tysięcy kilometrów trzykrotnie wymieniał silniki elektryczne. Lekko to usprawiedliwiam, bo mam świadomość, że pierwsze Tesle nie były do końca dobrze dopracowane, bo trzy silniki elektryczne to dosyć dużo, jak na 300 tysięcy kilometrów. Bateria pierwsza, fabryczna, wytrzymała 500 000 kilometrów, więc dystans całkiem niezły, ale między 500 a 700 tysięcy kilometrów nowa bateria straciła już 28% swojej żywotności. Tylko jednak mimo wszystko bardziej mnie to interesuje, gdybyśmy to przełożyli na nasze codzienne realia, czyli zakup małego elektrycznego auta europejskiego, czy faktycznie będziemy w stanie powtórzyć te parametry, co przy segmencie premium. No na razie tych statystyk brakuje, bo tych samochodów elektrycznych, no jakby nie patrzeć, no nie ma jeszcze zbyt dużo, żeby tutaj wysnuwać wielkie teorie statystyczne. Ale oczywiście presja ze strony Unii Europejskiej jest bardzo duża, promująca auta elektryczne i mam świadomość tego, że nie ma od tego odwrotu, ale bądźmy w tym realistami. W wąskim spojrzeniu, owszem, auto elektryczne będzie w 100% wygrywało z samochodem spalinowym, ale gdy spojrzymy na całość życia pojazdu, okazuje się, że wcale tak różowo nie jest i to właśnie podczas tego całego życia pojazdu, czyli chyba najważniejszego parametru, a nie wycinka, jest bardzo dużo do poprawy. Przede wszystkim pod kątem odnawialnych źródeł energii, czy chociażby zmiany podejścia i technologii. Bo ona już się zmieniła na przestrzeni 5-7 ostatnich lat, ale nadal widać, że jeszcze wiele w tym temacie trzeba zrobić, żeby faktycznie o aucie elektrycznym można powiedzieć od A do Z, że jest to auto proekologiczne. Szczególnie gdy spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce, że jasne, zeroemisyjność pojazdu podczas jazdy, tylko w domu podpinamy gniazdko i ktoś tam w piecu hajcuje i węglem to opala, żebyśmy ten prąd mogli sobie załadować. I dalej jeden problem związany z autami elektrycznymi, który będzie bardzo ciężko przezwyciężyć. Ile osób w Polsce mieszka w blokowiskach? Zdecydowana większość. I tutaj pojawia się problem, jak z trzeciego piętra wtyczką to ładować. Na razie koszty ładowania na mieście nijak się mają do cen benzyny, które i tak są wysokie. Ale może się okazać, że jeszcze ta dysproporcja jest zbyt duża. Ja na swoim przykładzie, tak jak miałem auto elektryczne Renault Zoe, będę powtarzał. Tak, to jest fajne jako drugie, trzecie auto w domu. Szczególnie gdy mamy ładowarkę swoją, ładowarkę podpiętą pod fotowoltaikę, rewelacja. Ale na chwilę obecną nie ma jeszcze takiego auta, które w moim przekonaniu mogło być moim głównym samochodem jako auto elektryczne. Pokonuję zbyt duże dystanse codziennie, że nawet ładowanie rzędu 40-45 minut, o ile ładowarka jest wolna, no może być nieraz problematyczne, żeby dojechać na spotkanie, szczególnie gdy jedziemy gdzieś autostradą i podczas jazdy autostradowej okazuje się, że to zużycie energii jest zdecydowanie większe. I podczas tych testów, właśnie też o tym zapomniałem powiedzieć, silniki wysokoprężne tutaj biły na łeb, na szyję, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię podczas jazdy, szczególnie w warunkach zimowych, co też nie jest żadnym odkryciem. Nie neguję tej technologii. Uważam, że ona cały czas raczkuje. Trzeba dać jej szansę, ale korwetę w garażu to sobie zostawię. Podzielcie się w komentarzach, co Wy uważacie na temat tej całej ewolucji, podczas której to my obecnie żyjemy. Jak na to się zapatrujecie? Czy ktoś z Was ma auto elektryczne z większym przebiegiem? Niech da znać, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!